Witam Państwa, kłania się Wiesław Pinch, proszę Państwa. W nielubianym przeze mnie obserwatorze finansowym znalazłem po raz kolejny artykuł pani Ewy Cieśnik, adiunkta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, która specjalizuje się w chińskim rynku finansowym. Znalazłem artykuł z 24 października pod tytułem Chiny stawiają na fintechy. Byłoby fajnie, gdyby jeszcze pani doktor, znaczy ja rozumiem, że doktorzy nie zajmują się takimi prostymi ludźmi jak ja i państwo, ale dobrze by było, jak się na jakiś temat pisze, który jest świeży, hasło, które jest świeże, do tego stopnia świeże, że jeszcze się nie znalazło polskiej Wikipedii, zresztą nic dziwnego, bo to jest, nie polecam Wikipedii w żadnym przypadku, ja z tego nie korzystam, bo to jest gówno wyborczego, to jest produkt gówna wyborczego w Polsce. Natomiast nie znalazło się w tej Wikipedii z bardzo prostego powodu, że są problemy z definicją, ale pewna oczywista, taka zgrubna definicja istnieje. Fintechy to sektor gospodarki, to firmy sektora gospodarki obejmujący przedsiębiorstwa operujące w branży finansowej oraz technologicznej. Firmy określone mianem fintechów najczęściej świadczą usługi finansowe za pośrednictwem internetu. To tyle, jeśli chodzi o taką bardzo zgrubną definicję. I teraz cytuję. Aha, chciałem Państwu powiedzieć, że nie wierzę, żeby do tej pani dotarł fakt, że każdy jej ostatni artykuł mocno krytykowałem za stronniczość, ale ten jest jakby zdecydowanie umiarkowany w tej materii. Zdecydowanie. Tym przyjemniej jest mi go Państwu przedstawić. Są tutaj przedstawione wykresy, no, które z oczywistych powodów nie jestem w stanie Państwu przekazać. A cytuję, rozwój chińskiej branży fintechów jest światowym fenomenem. Najważniejsze jego segmenty, czyli pożyczki peer-to-peer, działalność online, wealth management, ubezpieczenia i płatności zwiększyły się kilkakrotnie od chwili ich zainicjowania. Do tego fintechy kraju środka zarządzają coraz większymi zasobami. No i tutaj właśnie jest pokazany rozwój tych fintechów. A od 2013 roku, czyli proszę Państwa, od momentu, kiedy ja rozpocząłem nadawanie chińskiego kanału informacyjnego, w tymże roku 2013 płatności internetowe w bilionach RMB znaczy chyba jednak w miliardach, to jest błąd po prostu, tak, miliarda RMB. I to jest błąd na tym wykresie, w miliardach RMB to było 153 miliardy i to wszystko. Natomiast w następnym roku doszły, oprócz płatności internetowych, doszły jeszcze pożyczki peer-to-peer i no właśnie, i pożyczki peer-to-peer i znowu? Znowu kolejny błąd. No nie, niestety nie polecam Państwu tego wykresu. Po prostu błąd za błędem. Tak. A dobrze, czyli i cytuję dalej. JD.com, największy chiński sprzedawca bezpośrednio online, ogłosił pod koniec września, że zamierza zainwestować $500 milionów w branżę fintech i e-commerce w Tajlandii. Na początku października Temasek wraz z chińskim Tiantu Capital i Shandakshanchi Capital wstrzyknęła 72,8 miliona dolarów w chiński startup specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem rynkowym Tangdum Technology. W połowie października pekińska firma finansowa Pintech Group poinformowała, że zainaugurowała działalność w Singapurze, a szef giganta Alibaby ogłosił, że w ciągu kolejnych 3 lat zamierza przeznaczyć $15 miliardów na rozwój nowych technologii, w tym internetu rzeczy, komputera kwantowego i właśnie branży fintech. To tylko kilka przykładów z przetaczającej się przez kraj środka fali transakcji w ramach rynku fintech. Rosnąca ranga chińskich fintechów. Głównym źródłem dynamicznego wzrostu segmentu fintechów w Chinach jest nadal niedojrzały i zmagający się z trudnościami strukturalnymi rynek finansowy. Chociaż władze chińskie są w pełni świadome tych niedoskonałości i stopniowo starają się je wyeliminować, okazuje się, że internet i urządzenia mobilne, które wypełniają wiele luk w systemie finansowym, wprowadzają zmiany szybciej niż wszelkie działania formalne. Tutaj pozwolę sobie zatrzymać się. Otóż ta pani zapomniała, że to nie tylko Chiny mają tą szczególną przypadłość, że te nowości, internet, urządzenia mobilne, które wypełniają wiele luk w systemie finansowym, jakby zagospodarowują luki, które w dojrzałych do spadania, mam nadzieję, do rychłego spadnięcia, tak zwanych demokracjach, też są, tylko o nich się nigdy w żadnym przypadku nie mówi, a jeśli są, to są skrzętnie szybciutko zagospodarowane przez Eskimosów. Jak Państwo wiecie, Eskimosi plenią się nam na potęgę, wszędzie, gdzie się tylko da. No więc właśnie, więc w Chinach Eskimosów nie ma, na całe szczęście, ale widzicie Państwo, i tutaj jest pewien problem, nie ma Eskimosów i w związku z tym Chińczycy sami sobie dają radę. Państwo jest, to jest oczywiste, że chińskie władze są w pełni świadome tych niedoskonałości, czy niedoskonałości, nie, po prostu rynek, ta pani twierdzi, że rynek jest niedojrzały chiński i zmagający się z trudnościami strukturalnymi. Otóż chiński rynek po prostu jest inny. Tylko że ona, żeby wyrazić to, co ma ochotę, na to, co ma ochotę, właśnie używa takich słów. Dobrze, i teraz jadę dalej. Swój dynamiczny rozwój branża fintech zawdzięcza również powstaniu BAT, czyli tercetu. Baidu, Alibaba, Tencent. Druga rzecz, wzmożonym inwestycją w nowoczesne sposoby przeprowadzania transakcji. Trzecia rzecz, gigantycznemu wzrostowi e-commerce. Kolejna, płatnościom cyfrowym oraz presji regulacyjnej. Presja regulacyjna jest na samym końcu. Dużą rolę również odgrywa chiński rząd, który powołując państwowe fundusze startupów, obecnie jest ich około 750 i właśnie nie wiadomo, czy funduszy, czy startupów. Myślę jednak, że fundusz. Stymuluje zakładanie prywatnych wehikułów zorientowanych na wysokie technologie, w tym fintechy. I tutaj też chciałem Państwu powiedzieć, że my jesteśmy już 25 lat za Murzynami, a ze 40-50 lat za Chińczykami, albowiem nie słyszałem o tym, żeby w Polsce polski rząd stymulował zakładanie prywatnych wehikułów zorientowanych na wysokie technologie, w tym fintechy. Chciałem zwrócić Państwu uwagę, że rokrocznie Polska jest odbiorcą 850 milionów dolarów, tak zwanych funduszy norweskich, i te fundusze mogły, to jest przeznaczone na społeczeństwo obywatelskie. Proszę Państwa, te fundusze w dużej mierze mogłyby się znaleźć w startupach, ale one są zaanektowane, zawłaszczone przez właśnie owych Eskimosów, o których mówię. Wracam do tekstu. Działalność Pekinu promująca nowoczesne technologie opłaciła się, gdyż w opublikowanym we wrześniu przez International Data Corporation rankingu 100 najlepszych fintechów znalazły się aż 4 firmy z Chin. Najwyżej, bo na 38 pozycji uplasował się Pingan Technology, kolejne miejsce zajęły Hunsun Technology, to jest 54 miejsce, Factera Technology International, 55 i Ecom Network 64. Jeszcze w 15 roku żadnej z chińskich firm nie uwzględniono w rankingu, a teraz najlepsza jest na 38 pozycji. Rozwój branży, chińskiej branży fintechu jest fenomenem na skalę światową, gdyż najważniejsze jego segmenty, czyli pożyczki peer-to-peer, działalność online wealth management, ubezpieczenia i płatności zwiększyły się nawet kilkakrotnie od momentu ich zainicjowania. Do tego chińskie fintechy zarządzają coraz większymi zasobami. Przykładowo EU, należący do Ant International, obraca obecnie aktywami o wartości ponad 210 miliardów dolarów. 210 miliardów, nie żadnych milionów. Miliardów dolarów. Co oznacza prawie 80% wzrost od 2014 roku. Także inwestorzy nie próżnują, jeśli chodzi o branżę chińskich fintechów. W minionym roku rynek inwestycji w branżę zamknął się kwotą 6,4 miliarda dolarów, co oznaczało trzykrotny wzrost w porównaniu z 2013 rokiem. Trzykrotny wzrost. 300%, proszę Państwa. 300% w ciągu 4 lat. Dla porównania w okresie 13-16 rynek inwestycji w fintech w Stanach Zjednoczonych, dotąd będących liderem w tym zakresie, wzrósł tylko o 42%, a tutaj 300. Ta pani oczywiście nie pozwoliła sobie na taki faux pas, jak napisanie 300 i porównanie tego z 42, bo to by było nieelegancko w stosunku oczywiście do braci Amerykanów, jej braci. Czytuję dalej. Chińskie fintechy znalazły się także na celowniku inwestorów lubujących się w ryzykownych przedsięwzięciach. No to mi się podoba to zdanie. Wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych to nie są ryzykowne przedsięwzięcia. To w Chinach są ryzykowne. Chińskie fintechy, posłuchajcie jeszcze raz. Chińskie fintechy znalazły się także na celowniku inwestorów lubujących się w ryzykownych przedsięwzięciach. Dobra? Takie sobie. Jeszcze w 2013 roku Venture Capital omijał tę branżę w kraju środka, natomiast w 2016 roku inwestycje w chińskie fintechy były najwyżej w skali globalnej. No, to zdanie powiedzmy, że jest takie sobie średnie po polsku. W 2016 roku inwestycje w chińskie fintechy były najwyższe w skali globalnej. W minionym roku Chiny stanowiły 47% globalnego rynku inwestycji w sektor fintechu, podczas gdy w 2015 ich udział wynosił tylko 20%. Proszę Państwa, w ciągu roku, o półtora powiedzmy sobie, wzrost z 20 do 47. Dobra? No to ja rozumiem. I teraz pod tytuł branża inna niż nam znane. Fintechy funkcjonujące w Chinach znacznie różnią się od działających w Stanach Zjednoczonych czy Europie, szczególnie pod kątem głównych graczy i rodzajów oferowanych usług. Tutaj tego pani nie wyjaśnia, ale chodzi o to, że tam nie ma Eskimosu. Wobec tego to są chińskie firmy. Chińskie, ewentualnie trochę Eskimosów, ale nie za dużo. Chińskie i tylko chińskie. Cytuję dalej. Największe sukcesy osiągają koncentrując się na produktach i usługach związanych z e-commerce oraz na usługach finansowych. W Europie branża ta skupia się na sprzedawcach elektronicznych i rozwiązaniach płatniczych, a modele B2B, czyli B2B, uznaje się za najbardziej udane. Podobny do europejskiego jest rynek fintechów w Stanach Zjednoczonych, który również koncentruje się na segmencie B2B. No jak Państwo myślicie, dlaczego europejski rynek i amerykański jest tak sam? I jestem przekonany, że nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale i kanadyjski i australijski. Co te rynki łączy? A? Oprócz koloru skóry? A? Eskimoś? Dobrze, jedziemy dalej. Ekspresowy wzrost chińskich fintechów charakteryzuje się krótkim okresem do osiągania dojrzałości w porównaniu ze światowymi graczami rynku. To tak ładnie powiedziane. Charakteryzuje się krótkim okresem osiągania dojrzałości. Nie można powiedzieć, że błyskawicznym wzrostem, bo to nieładnie by wyglądało. w stosunku do braci Amerykanów. No, najlepiej to powiedzieć tak ładnie. Osiąganie dojrzałości w porównaniu z światowymi granczami rynku. Przykładowo Lufax osiągnęła pułap pożyczek peer-to-peer wynoszący 9 miliardów juanów w ciągu 2 lat funkcjonowania, podczas gdy jej amerykański odpowiednik Lending Club tę samą kwotą mógł się pochwalić dopiero po 5 latach działalności. No tak. Ciężkie czasy nadchodzą. No tak, no przecież w Chinach to same ciężkie czasy są. A będą jeszcze cięższe. Chociaż nad chińską branżą fintechu trudno sprawować nadzór, to i tak stanowi ona ważny element systemu finansowego. W sierpniu bank centralny zaostrzył narzędzia bezpieczeństwa w sektorze fintechów działających w bankowości. W tym celu podpisał porozumienie z 45 pozabankowymi firmami finansowymi, w ramach którego przyłączyły się one do platformy clearingowej Wangling. A we wrześniu Ludowy Bank Chin zakazał wszelkiej emisji pierwotnej walut, czyli Initial Coin Offering, ICO, które często były wykorzystywane do gromadzenia kapitału, chociażby na rozwój fintechu. W uzasadnieniu swojej decyzji ogłosił, że wzbudzają one podejrzenia dotyczące nielegalnej działalności w zakresie finansów. Ostatecznie wszystkie fundusze uzyskane w drodze ICO zostały zwrócone inwestorom, a wymiana walut wirtualnych wyemitowanych przez ICO została zabroniona. Proszę Państwa, i tu znowu kolejny szwindel. Mowa jest o kolejnym szwindlu, ale żeby nikogo nie obrażać, to pani nie powie o tym, że to jest szwindel. Ja tylko mówię, że to jest szwindel. A mianowicie chodzi o waluty wirtualne, czyli między innymi bitcoiny, ale nie tylko. To jest dopiero te bitcoiny, to jest dopiero historia. Zresztą znam nie od dziś, mówiłem nie raz Państwu, że od bitcoinów trzeba się trzymać tak z daleka, jak to jest tylko możliwe. Jak od Eskimosów. I teraz ostatni akapit. Mimo tych obostrzeń, rynek chiński fintech ma się dobrze. JP Morgan, główny Eskimos, prognozuje, że w 2020 roku branża osiągnie wartość 69 miliardów przychodów, co oznacza roczny wzrost o ponad 40%. Proszę Państwa, a za 3 latka, z kolei wszystko zależy od tego, w którym 20 roku, znaczy w którym miesiącu 20 roku, osiągnie 69 miliardów dolarów ta branża przychodów, nie dochodów, tylko przychodów, co oznacza roczny wzrost o 40%. Znacie Państwo branżę, która ma roczny wzrost 40%? Bo ja nie. Tylko same płatności online powinny zwiększyć się do poziomu przekraczającego 30 miliardów dolarów. Dystrybucja produktów finansowych online wyniesie prawie 8 miliardów. Pożyczki udzielone online mogą zamykać się na poziomie ponad 21 miliardów dolarów, a ubezpieczenia sięgną pułapu 9 miliardów dolarów. Proszę Państwa, to koniec. Można powiedzieć tak. A gdzie my jesteśmy? Otóż ja Państwu powiem to, jak gdzie my jesteśmy, na przykładzie własnym. A pracowałem ci ja kilka lat, znaczy usiłowałem zarabiać, bo pracowałem, głównie się uczyłem. Usiłowałem zarabiać, co mi się nie udało. Kilka lat w sektorze finansowym, bo głównie się uczyłem. Bo byłem doradcą. I w związku z tym parę rzeczy wiem. Otóż ostatnio zdecydowałem, że mój drewniany domek ubezpieczył. No, ubezpieczyłem. Ja, trudno mi to przychodziło, bo jak człowiek chce ubezpieczyć mieszkanie w Warszawie czy w dużym mieście, to już nie ma problemu. Agenci latają jak kot z pęcherzem. A na wsi, a nie... Nie ma o czym mówić. Proszę Państwa, powiem tak, do tego stopnia nie latają jak kot z pęcherzem, że jak przyszło wznowienie ubezpieczenia, to tam ktoś napisał do mnie jakiegoś maila, że wie pan, właśnie mija termin. Koniec. Finito. Rozumiecie? Rozumiecie? Bo ja nie. Przecież oni z tego, ci agenci z tego mają co roku pieniądze. Nie. Jest czas, żeby od nowa i koniec. Jakby nikomu na tym nie zależał. No więc właśnie, ja myślę, że my naprawdę jesteśmy tak już z 50 lat za murzynami. Również w tej dziedzinie. Za Chińczykami, nie za murzynami, to jesteśmy ze 40, ale z Chińczykami z 50. I jak widzę, co się dzieje przed 11 listopada, ale nie, proszę Państwa, nie. Chińczycy nie obchodzą naszego święta niepodległości. Chińczyków na razie nie będzie na marszu niepodległości. Zapraszam wszystkich Państwa na marsz niepodległości, ale 11 listopada w Chinach kojarzy się zupełnie z czym innym. Ze świętem mamony. Tak. Ze świętem zakupów online. Jak Państwo wiecie. Więc zbliża się 11 listopada w Chinach i to będzie orgazm powszechny. Oczywiście głównie młodych ludzi, ale znaczy z jednej strony tych młodych, którym będzie się drenowało kieszenie, i z drugiej strony tych, którzy będą drenowali kieszenie tym młodym ludziom, czyli wszelkich sklepów i innych oferentów online. To jest coś niesamowitego. Ja już nie pamiętam, ile w zeszłym roku tylko jednego dnia te obroty wyniosły chyba ponad 10 miliardów dolarów. 10 miliardów dolarów. Jednego dnia. Także to naprawdę to jest jakieś szaleństwo. Tego dnia wiem, że różne firmy starają się również pozostałe 364 dni w roku zagospodarować. Ja nie żartuję. Może nie 364, na razie słyszałem o dwóch kolejnych dniach, które starają się zagospodarować. Natomiast tak, proszę Państwa, tam to jest zupełnie inna bajka niż u nas. Proszę sobie wyobrazić, że w dalekim Xinjiangu, w Azji Środkowej, a Xinjiang to jest dla przypomnienia kraina z terrorystów i innych łajdaków, bandytów muzułmańskich, więc w tej krainie terrorystów i bandytów muzułmańskich, a ci wszyscy, którzy chcą na przykład zjeść coś w domu, to zamawiają sobie godzinę wcześniej obiad z przywózką do domu, jakieś tam dania z przywózką do domu, i jedzą całą rodziną, przywożą im to za darmo. W Chinach dostawa jest darmowa, żeby nie było cienia wątpliwości. Tak jak nas okradają te zachodnie firmy. A w Chinach dostawa jest darmowa, natomiast w Polsce to jest jeden ze znaczących kosztów dostawy. Znaczy znaczących kosztów nie dostawy, tylko znaczących kosztów kupna przez internet. Państwo doskonale o tym wiecie. Ja wiem bardzo dobrze, bo jeśli chcę kupić coś niewielkiego, to muszę czekać muszę próbować znaleźć jakieś inne elementy, które chcę kupić. Żeby kupić kilka rzeczy, na razy mi się to opłacała ta gigantyczna dostawa, bo czasami towar kosztuje 20 zł, a przywóz kosztuje 15 zł. Tak to w Polsce wygląda. Natomiast w Chinach towar kosztuje 20 zł i na tym się kończy. Widzicie różnicę? Bo ja tak. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.